Aktualności dnia na antenie Radia Maryja. Naszym kolejnym gościem Radosław Pyfel, ekspert do spraw Chin i Azji Instytutu Sobieskiego. Również autor książki.
Autor książki Biznes w Chinach.
Kłaniamy się, panie Radosławie. I właśnie chcemy zapytać o te Chiny. Chcemy zapytać, bo mamy świadomość o mobilizacji wojsk Putina, wojsk Federacji Rosyjskiej, o tym konflikcie Rosja-Ukraina, ale chcemy z panem porozmawiać troszeczkę o tym, co wynika z perspektywy Chin, w tej perspektywie bliższej, ale też dalszej. Jakie są pańskie sugestie, przemyślenia?
No przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że mogę podzielić się swoimi przemyśleniami ze słuchaczami Radia Maryja. Także dlatego się cieszę, że rzadko o tym się w Polsce może wspomina, ale tak na dobrą sprawę mamy do czynienia z znaczeniami połączonymi. To znaczy wszystko to, co dzieje się bezpośrednio na naszej granicy, czy to na granicy z Ukrainą, czy na granicy z Białorusią chociażby w ostatnich tygodniach, to ma ze sobą ścisły związek z tym, co dzieje się po drugiej stronie Eurazji, czyli na Morzu Południowochińskim, Chiny, Tajwan, tamte okolice. Tutaj nawet byłoby dobrze, jeśli słuchacze mają taką możliwość, żeby spojrzeć na mapę Eurazji albo żeby sobie ją wyobrazić, no bo będziemy właściwie mówić o tym, dlaczego to jedno z drugiego wynika. Wynika z tego powodu, że jeśli w zachodniej części Eurazji, czyli na Ukrainie czy na Białorusi, teraz to jest bardziej prawdopodobne na Ukrainie, jakby Federacja Rosyjska podejmie jakieś działania zbrojne, to samo po drugiej stronie Eurazji może zrobić kontynent, mogą zrobić Chiny w stosunku do Tajwanu, w stosunku do wyspy. I wówczas Amerykanie stoją przed olbrzymim dylematem strategicznym, to znaczy albo rozpuszczają swoje siły na te oba teatry wojenne jakby, czyli jeden blisko nas i drugi w Azji, no albo koncentrują się na jednym z nich. I to też jakby trzeba brać pod uwagę, że mogą w tej sytuacji skoncentrować się na najważniejszym rywalu, jakim dzisiaj są Chiny. I gdyby tak się stało, byłby to bardzo niekorzystny scenariusz, dlatego że Rosja w tej części świata zostałaby sama. A to by oznaczało, że być może my zostaniemy z Rosją sam na sam. W związku z czym należy patrzeć, mieć jakby przed oczyma ten cały obszar, wielki masyw lądowy Eurazji, jego zachodnie rubieża, które jakby sąsiadują tutaj z Polską, no ale także pamiętać o tych wschodnich rubieżach, gdzie jest rozgrywka Chiny, właśnie Tajwan, Morze Południowochińskie i to wszystko pozostaje ze sobą w ścisłym związku.
Rozmawiamy o tym, jaką strategię prowadzą Chiny. W dzisiejszym naszym dzienniku rozmowa między innymi z panem na temat Pekinu, który winduje ceny. Wydaje się, że jeżeli miałoby dojść do jakiegoś konfliktu zbrojnego z udziałem Chin, to on będzie bardziej przy użyciu nie broni konwencjonalnej, tylko będzie to walka gospodarcza. I czy prawdą jest, że Chińczycy czy Chiny teraz są takie zdystansowane, są takie ułagodzone i czekają na zakończone igrzyska, które mają się odbyć w Pekinie?
No rzeczywiście mamy do czynienia z pewnego rodzaju takimi spekulacjami mówiącymi o tym, że rzekomo Xi Jinping miał prosić Władimira Putina, z którym jest w dobrej komitywie, o to, żeby nie rozpoczynał tych działań wojennych przed albo w czasie Igrzysk Olimpijskich, a Rosja lubi akurat chyba w tym czasie takie działania wojenne rozpoczynać. Tak było w 2008 roku, kiedy zaatakowano Gruzję i to trochę zepsuło jakby klimat, atmosferę wokół igrzysk, wówczas letnich igrzysk w Pekinie, teraz będziemy mieli igrzyska zimowe, ale no tutaj trzeba patrzeć na sprawę jakby w dwóch perspektywach, w perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej. Jeśli chodzi o perspektywę krótkoterminową, to dla kontynentu największym priorytetem jest Tajwan. Z dwóch powodów. Chiny dążą do zjednoczenia wszystkich ziem chińskich po okresie kolonialnych i Xi Jinping uważa się za takiego skrzesiciela jakby narodu chińskiego. To w Chinach się nazywa Zhonghua Weita Dżungła Mindzu Weita Fuxing, czyli wielkie odrodzenie narodu chińskiego, i ona ma polegać na zebraniu tych wszystkich ziem straconych w XIX wieku, czyli Hongkongu, Makao, także Tajwanu. I to jest dla Chin historycznie sprawa podstawowa, ale tu nie chodzi o to, żeby Tajwan zrównać z ziemią, czy przyłączyć jakiś skrawek, jakąś wysepkę całkowicie zniszczoną. To byłoby zresztą wbrew antycznym chińskim założeniom kultury strategicznej, choćby generała Sun Tzu i tej sztuki wojny, która mówi, że zwycięzcem jest przeciągnięcie przeciwnika na swoją stronę. Do tego dążą Chiny wszelkimi metodami, niekoniecznie właśnie też militarnymi, bo to jest żaden sukces kogoś najechać czy zniszczyć, pokonać militarnie. Sukcesem jest przeciągnięcie go na swoją stronę, a w przypadku Tajwanu nie tylko z powodów historycznych, ale czysto pragmatycznych. To są nowe technologie, to są inżynierowie, to są półprzewodniki chociażby, których dzisiaj brakuje na globalnych rynkach. Widzimy, co się dzieje, jak rosną ceny w niektórych branżach i tego chcą Chiny. I teraz awantur po drugiej stronie Eurazji. Znowu przenosimy się blisko naszej granicy. Awanturnicza postawa Rosji po drugiej stronie Eurazji jest trochę Chinom na rękę. Przede wszystkim dlatego, że szachuje Stany Zjednoczone. One będą musiały albo rozproszyć swoje siły na te dwa teatry, czyli jeden blisko nas i drugi na Dalekim Wschodzie, albo wybrać jeden z nich. I to Chinom jest bardzo na rękę. Natomiast w momencie, w którym jakby zostanie rozwiązana kiedyś, wydaje mi się, że w Polsce powinniśmy liczyć, że w sposób pokojowy właśnie kwestia Tajwanu. Ona musi zostać rozwiązana w sposób pokojowy, bo to działa na rękę polskim obywatelom i bezpieczeństwa, stabilności w Polsce, gdyż każdy konflikt stawia nas przed tym dylematem amerykańskim, że albo jedno, albo drugie, albo dwa naraz i ten potencjał amerykański się rozprasza. No to jeżeli ten problem zostanie rozwiązany, no to wtedy moim zdaniem długoterminowo w ciężkiej sytuacji znajdzie się Federacja Rosyjska, dlatego że będzie miała potężnego sąsiada, który jest od niej dużo liczniejszy, dużo bardziej rozwinięty gospodarczo, zaawansowany technologicznie. I wtedy Chiny nie będą już patrzeć na Tajwan czy na Morze Południowochińskie, ale w większym stopniu będą patrzeć na Eurazję, na te olbrzymie masy lądowe, rosyjski Daleki Wschód, Azję Centralną. Widzieliśmy ostatnio, jak Rosja, jednak trzeba powiedzieć, że w sposób bardzo zręczny przejmuje czy zwiększa swoje wpływy na obszarze poradzieckim. No, zmuszono już Aleksandra Łukaszenkę do takiego bliższego sojuszu integracji z Federacją Rosyjską. Chiny, które miały wpływy na Białorusi, jakby nie zareagowały. Potem to samo stało się po drugiej stronie, w Kazachstanie, gdzie ostatnio mieliśmy korekty, powiedzmy, w sytuacji wewnętrznej, i tu również Rosja jakby zaprowadzała porządek i Chiny również nie zareagowały. No to wszystko
reagowały tak bardzo zachowawczo, byśmy powiedzieli, że jesteśmy w tej części, ale bez żadnych interwencji większych, prócz dyplomatycznych.
Tak, mieliśmy rzeczywiście do czynienia z wystosowaniem takich kilku dosyć łagodnych stanowisk not dyplomatycznych, które właściwie rzeczywiście tak mówiły, że jeżeli potrzebujecie pomocy, to jej udzielimy, a jeżeli nie, no to popieramy zaprowadzanie porządku przez Federację Rosyjską. I to jest ta perspektywa krótkoterminowa, która wynika z tego, że dla Chin priorytetem absolutnym jest Tajwan. Ale kiedy ta kwestia zostałaby rozwiązana, no to w tej perspektywie długoterminowej podejrzewam, że Chiny będą bardziej reagować w takich krajach jak na Białorusi czy w Kazachstanie, i wtedy naprzeciw Federacji Rosyjskiej wyrośnie wielki sąsiad, tak, z którym dzisiaj Rosja, Moskwa ma zbieżność strategiczną, ale długoterminowo to wcale tak nie musi wyglądać. Jak będzie, to pewnie zobaczymy w najbliższych latach, dekadach, byleby to wszystko nie było kosztem stabilności właśnie interesu polskich obywateli i dobrostanu Polski, która w ostatnich kilkuset latach doświadczała wielu niepokojów społecznych, geopolitycznych, przechodziły przez Polskę armię w jedną i w drugą stronę. Obyśmy tym razem, przy tym rozdaniu geopolitycznym tego losu, uniknęli, tą stabilność potrafili zachować, a żeby tak się stało, musimy mieć przed oczami ten wielki obraz, bo jak mówi też chińskie przysłowie, które ostatnio lubię przytaczać, daczu czuje, siaoczu dżłoszą, czyli ogarniajmy oczami wielki obraz, a małymi ręczkoma dbajmy o szczegóły. I to będzie kluczowe w tej rozgrywce w Eurazji, która również dotyka Polski.
A jak brzmi to przysłowie po chińsku, wężu, którego trzeba zabić?
Dasze busy, hou huan wan qiu, Czyli no, trzeba zabić, dopóki nie zabijesz węża na śmierć, dopóty on nie będzie dawał ci spokoju.
Panie Radosławie, ostatnie pytanie, dosłownie na minutę. Wiemy, że świat walczy o energię. Biznes w Chinach to książka, którą pan napisał, jest jej autorem. Chiny zapożyczają się, jeżeli chodzi o energię, Federacji Rosyjskiej. Jak wygląda walka o energię w tym państwie środka?
No przede wszystkim Chiny w ostatnich dekadach zdywersyfikowały źródła dostaw energii i Rosja tutaj absolutnie nie jest najważniejszym dostawcą, a zresztą zaraz po tych niepokojach w Kazachstanie, no, które chyba już się powoli wyjaśniły, z rezultatem dobrym dla Moskwy, no to do Pekinu udała się delegacja z Zatoki Perskiej. 5 krajów stamtąd, to jest taka organizacja współpracy w Zatoce Perskiej. No i oni zaoferowali jakby wsparcie energetyczne. Także Chiny pociągają tu za kilka sznurków i dobierają sobie tą energię z wielu źródeł, choćby też z Afryki, gdzie są, to na pewno wszyscy misjonarze, którzy nas słuchają, no to wiedzą, że Chiny są tam krajem numer jeden na tym kontynencie. Więc no, cały czas ta rozgrywka o bezpieczeństwo energetyczne idzie, ale absolutnie nie jest tak, że Chiny są tu od Rosji uzależnione, czego nie można powiedzieć o Europie w takim stopniu, o Niemczech czy o innych krajach. Ale to jest rzeczywiście temat na dłuższą dyskusję. Mam nadzieję, że nie niepokoję słuchaczy, tylko że wręcz przeciwnie, może wlewamy jakoś trochę optymizmu do ich serc.
Radosław Pyfel, ekspert do spraw Chin i Azji Instytutu Sobieskiego, autor książki Biznes w Chinach. Dziękuję panie Radosławie za rozmowę.
Kłaniam się, wszystkiego dobrego.
Kłaniam się również, wszystkiego dobrego.